Mów do mnie wierszem i prozą.
Iwona Damska, dobry wieczór. Witam też dr Katarzynę Kwiatkowską-Moskalewicz z Instytutu Narutowicza, Instytutu Studiów Politycznych PAN. Dobry wieczór, pani Katarzyno.
Dobry wieczór.
Jest pani autorką między innymi głośnej już książki zatytułowanej Stygmat. Helena Wolińska i Włodzimierz Brus. To jest podwójna biografia. Książka, która pewnie jeszcze zanim się ukazała, budziła już sporo kontrowersji. Czy pani się z tym zetknęła? Czy pani ktoś odradzał, żeby pisać książkę? No przede wszystkim uwzględniając biografię Heleny Wolińskiej, która nam się kojarzy jednoznacznie źle, bo to była, mówiąc krótko, stalinowska prokurator.
To znaczy, jeśli chodzi o odradzanie, to spotkałam się rzeczywiście z opinią zaraz na początku, jeszcze w Oksfordzie, kiedy dopiero co zabrałam się za ten temat. To jedna z osób spytała mnie retorycznie, czy zdaję sobie sprawę, że to może być ostatnia książka, którą napiszę. Oczywiście brzmi to absurdalnie i tak też to przyjęłam. I ja nie miałam poczucia, że ten temat, za który się zabieram, jest kontrowersyjny. Wydawał mi się po prostu interesujący, godny opisania.
Czy pani wiedziała wiele już o tych postaciach? No jako historyczka na pewno zetknęła się pani i z Włodzimierzem Brusem, i z Heleną Wolińską. To są oczywiście pseudonimy, przybrane imiona i nazwiska. Zaraz to pewnie rozwiniemy.
To nie są pseudonimy, tylko to są jakby drugie nazwiska.
Ale... One są już potwierdzone metrykalnie, tak?
Tak, no... znaczy to są oficjalne nazwiska, dokładnie tak, dokładnie tak to wyglądało. Ale wracając do pani pytania, tutaj muszę zaskoczyć, być może rozczarować, ale nie wiedziałam. To znaczy ja się zajmowałam wcześniej, byłem Związkiem Radzieckim bardzo długo, od początku właśnie studiów i swojego życia zawodowego. W związku z tym, ponieważ byłam bardzo mocno zaangażowana właśnie w to, co się dzieje w Ukrainie, Rosji i Białorusi, sprawy polskie omijałam. I wydawało mi się nawet, że Polska nie układa mi się z zdania i nie będę nigdy w stanie niczego napisać o Polsce. Ale nagle rzucone pytanie mojego przyjaciela, rosyjskiego emigranta politycznego, który mieszkał w Wielkiej Brytanii, czy zdaje sobie sprawę, że tutaj, miał na myśli Oxford, jest pochowana ta wasza Wolińska, uruchomiła całą lawinę wydarzeń. I to dziesięciolecie, podczas którego przygotowywałam tę książkę, ale także przygotowywałam doktorat na bardzo podobny temat. No to jest właśnie ta moja również droga docierania do tego tematu, ale tak właściwie od zera właśnie. I jakby z efektem tej mojej pracy od zera możecie się państwo zapoznać, czytając książkę.
Tak, od razu powiedzmy, że i Helena Wolińska, i Włodzimierz Brus są pochowani w Oksfordzie. Też data jest niejasna śmierci na przykład Heleny Wolińskiej. Co panią zafascynowało w tej historii? Od razu można zadać pytanie, czy opisywanie szwarc charakterów, tu możemy się zgodzić czy nie zgodzić, jest inspirujące, ciekawe. Lubimy czytać o ludziach, którzy są niejednoznaczni. Natomiast ja myślę, że jest taka narracja po 90 roku jednoznaczna, zwłaszcza jeżeli chodzi o Helenę Wolińską, a tak naprawdę Feige, Mindle, Danielak, Felicję.
Ona tak naprawdę była i Heleną Wolińską, i Feigą Mindlą Danielak. To znaczy jej nazwisko pierwotne było nazwiskiem pierwotnym. Później, kiedy stała się Heleną Wolińską, to też naprawdę była tą Heleną Wolińską. To jest bardzo ważne, żeby zaznaczyć, ponieważ bardzo często osoby, zwłaszcza te nieczytające książki, bo to wynika jakby z faktu, że ja o ich żydowskości bardzo dużo piszę. Piszę na początku, bardzo też dużo mówię w wywiadach, bo to jest bardzo ważny aspekt kształtujący zarówno Heleny Wolińską, jak i Włodzimierza Brusa, ich żydowskie pochodzenie, ich żydowskie rodziny i jak z tych rodzin i w jaki sposób, dokąd zmierzali i dlaczego postanowili jakby tę żydowskość w jakiś sposób symboliczny, później realny opuścić i skierowało ich w stronę polskości. Co za tym idzie? To jest cała jakby wielka i długa opowieść, a podkreślam to, ponieważ właśnie bardzo często osoby, które nie czytały książki, a zakładają, jakby mają w głowie pewne klisze, najwyraźniej uważają, że tę żydowskość w jakiś sposób Heleny Wolińskiej i Włodzimierza Brusa się ukrywa. Ani oni jej nie ukrywali, ani tym bardziej ja jako biografka ich nie ukrywam. A jeśli chodzi o takie niejednoznaczne postacie, to oczywiście jest to ich dramatyzm, znaczy dramatyzm losów zarówno Heleny Wolińskiej, jak i Włodzimierza Brusa, w tym popełnione przez nich błędy. To rzeczywiście niesamowita historia do opisania. Do opisania ze względu jakby na linię narracyjną ich osobistą, bo to jest też książka o ich miłości, ich niełatwym związku, ich długim i bardzo trudnym życiu, ale to jest również, co uważam, że jest jeszcze ważniejszą w pewien sposób kwestią, historia stulecia naszego kraju.
Bardzo dobrze, że pani doktor to podkreśla, dlatego że na podstawie tej biografii, monumentalnej pracy, no, naprawdę chylę czoło przed tym, co pani zrobiła, co pani napisała, nie da się bez kontekstu historycznego opowiedzieć biografii od początku do końca. Tutaj wszystko jest ważne. Sięga pani do korzeni jednej i drugiej rodziny, ale przede wszystkim też pokazuje pani, jaka była Polska przed wojną, że to była i Polska sanacyjna, i Polska komunistyczna. Co się działo podczas II wojny światowej? My mamy też taką kalkę, że wszyscy walczyliśmy przeciwko wrogowi, natomiast no, Polska była podzielona jeszcze w trakcie wojny, tak? Tutaj się działy różne rzeczy. Dla mnie to jest po prostu fascynująca lekcja historii.
Tak, starałam się, żeby w ten sposób to dla mnie też była w jakiś sposób poznawanie tej historii właśnie nie tylko od tej strony, którą znamy, powiedzmy z kart pisanych takim z górnego C, ale właśnie od tego małego detalu. Ja na to bardzo dużo czasu spędziłam i na to starałam się zwrócić uwagę i wydaje mi się, że to jest mocną stroną tej książki, że jeżeli na przykład chociażby mówimy o okresie okupacyjnym, gdzie opisuje powstanie Polskiej Partii Robotniczej w tym okresie okupacyjnym, jak również Gwardii Ludowej, czyli jej skrzydła zbrojnego w owym czasie, to staram się to pokazać do takich szczegółów w postaci ubieranej bielizny, która była jednakowa i co z tego wynikało, do najmniejszych takich właśnie drobiazgów, bo w tych drobiazgach, jak mam wrażenie, ukryta jest ta cała esencja. Można na tych drobiazgach pokazać, czym ten ruch był, czym ten ruch nie był, czym ten ruch tak naprawdę stał się dopiero później w różnych opowieściach snutych po wojnie, zarówno przez komunistów, takiej opowieści hagiograficznej, jak i snutej przez antykomunistów, takiej opowieści właśnie bardzo czarnej, która też nie była, nie odzwierciedlała rzeczywistości. I ten szczegół ratuje mnie, wydaje mi się, przed właśnie tak, pomaga mi omijać rafę takich narracyjnych, dużych wzorców właśnie i spróbować pokazać, że na ten ruch składali się ludzie poszczególni, między innymi Helena Wolińska, która w tym ruchu, w Gwardii Ludowej, w PPR-ze walczyła od początku, ale również jej koleżanki, jej towarzysze starsi i młodsi i jakby chciałam pokazać codzienność ich zmagań również, zmagań, na których cień oczywiście kładzie, olbrzymi cień kładzie zagłada, bo to też jest bardzo istotny element tej książki.
Myślę, że ta książka może być też trudna dla ludzi, którzy mają takie proste, poukładane obrazy w sobie. Kto był zły, kto był dobry, bo też pani odbrązawia kilka pomników, kilka postaci i ta konfrontacja może być, tak jak powiedziałam, no dość wymagająca i niełatwa. Pytanie od razu, skąd pani miała taki dostęp do dokumentacji, do archiwów i chyba na szczęście dla historyka, bardzo dużo się zachowało. No mamy na przykład pamiętnik czy listy Bena. To jest niesamowite źródło wszelkich wiadomości. Ben podczas II wojny światowej, kiedy rozłączył się z Heleną, został w Związku Radzieckim. Ona wróciła do Polski i z tej korespondencji możemy się dowiedzieć, jak wyglądał komunizm na przykład, tak? Co się działo w ZSRR, z czym mierzył się idealistyczny młody ekonomista.
Tak, który przyjeżdża i zderza się z rzeczywistością, zderza swoje ideały. To jest fenomenalne źródło, ten dziennik Włodzimierza Brusa. Wtedy pisał go jako Benjamin Silberberg, 20-letni. Rzeczywiście odurzony tęsknotą za żoną, którą zgubił w dramatycznych okolicznościach podczas niemieckiego oblężenia Lwowa w czerwcu 1941 roku.
Z żoną w ciąży, tak.
Chodzi oczywiście o Helenę Wolińską. Wtedy jeszcze Felicję Danielak. Te prywatne, tak zwane dokumenty osobiste zawdzięczam przede wszystkim młodszej córce Włodzimierza Brusa, Janinie Nadaner, zmarłej już niestety, która zgody na jakby udzielenie mi tych dokumentów i która jakby towarzyszyła mi w takich podróżach prywatnych do tej książki, a jednocześnie była osobą, która odpowiadała na wszystkie pytania i nie narzucała odpowiedzi, co dość często czasami się zdarza w przypadku członków rodziny, różnych osób, które być może mają jakiś taki stały obraz swoich właśnie ojców, dziadków, wujów i tak dalej. To w tym wypadku tutaj tego nie było. Miałam pełną swobodę jakby interpretacyjną zobaczenia Włodzimierza Brusa, tak jak ja go widziałam, wynikającym właśnie z tych wszystkich udostępnionych mi dokumentów, więc chwała Janinie za to, że tej zgody i wolności mi udzieliła. Po drugie, tak mi się wydaje, że skonfrontacja tych dokumentów osobistych z dokumentami, powiedzmy takimi, które są zachowywane w państwowych archiwach, zwłaszcza w IPN-ie również, dawało takie szerokie spektrum, zwłaszcza jeśli chodzi o tutaj IPN, to oczywiście też działalność Heleny Wolińskiej prokuratorskiej, dodam, że śledztwo samo, które było prowadzone przez polskie państwo przeciwko Helenie Wolińskiej, toczące się od 1997 roku przez ponad dekadę do jej śmierci, to jest 58 tomów akt. To jest 11,5 tysiąca stron,
które pani się przez to przekopywała?
Tak, prawdopodobnie byłam pierwszym, jak mi się wydaje, historykiem, który dostał dostęp do... czy też jakby poprosił w ogóle o dostęp do tychże akt. I to była niesamowicie jakby wymagająca i czasochłonna praca, samo przeczytanie tego wszystkiego, ale też dało mi to ogromną wiedzę na temat nie tylko tego, co się wydarzyło w latach 50., bo to też zostało zgromadzone, ale również jak polskie państwo i jakimi środkami, jakimi narzędziami próbowało Helenę Wolińską do Polski właśnie w latach 90. sprowadzić.
Tak, odebrano jej wszelkie insygnia, wszelkie ordery, medale, tak, została persona grata, emeryturę. Rzeczywiście po 90 roku nie miała też łatwego życia, no ale czy sobie na to zasłużyła? No, to jest też pytanie otwarte, tak, bo Helena Wolińska zapisze się jako prokurator orzekająca w sprawie choćby generała Fildorfa, tak, generała Nila.
Znaczy Helena Wolińska właśnie jakby... I tutaj staram się pokazać to właśnie przede wszystkim w sprawie, w książce. Na tym polega paradoks, że sprawa Nila, która była taka najbardziej znana i z którą jest najbardziej kojarzona, to akurat w tej sprawie Helena Wolińska odegrała dość drugoplanową rolę.
Ale jednak to znaczy, zapisała się jako...
Tak, podpisała tylko i wyłącznie. Znaczy jakby prowadziła tę sprawę w początkowej fazie i główną jej czynnością odnośnie do Nila było to, że podpisała tak zwany tymczas, czyli tymczasowe aresztowanie i tenże tymczas przedłużała, ale w pewnym momencie, dość szybko, już po jakieś ponad pół roku, kiedy ta sprawa, czy kiedy to śledztwo się toczyło, została zmieniona kwalifikacja prawna i sprawa Nila w ogóle została zabrana z sądowego systemu, z wojskowego systemu sprawiedliwości do cywilnego ze zmianą kwalifikacji czynu. I od tego momentu jakby cała sprawa, czyli to, co nazywamy mordem sądowym, toczyło się już w sądzie cywilnym, w którym Helena Wolińska w ogóle nie miała nic wspólnego, bo była prokuratorką wojskową. To są jakby dwa różne. I to jest bardzo ciekawe w ogóle. Przykład, ja odsyłam tutaj do poszczegóły do książki, natomiast to oczywiście nie oznacza, że Helena Wolińska na swoim koncie nie miała najróżniejszych wyroków.
Łącznie z wyrokiem kary śmierci.
Tak? Łącznie z wyrokiem kary śmierci, tak. Ale to były inne sprawy, które również opisuję. I ja jako historyczka absolutnie nie jestem sędzią w żadnej sprawie. To znaczy w tym sensie nie stawiam się i nie chciałabym się stawić. Zostawiam jakby czytelnika czy też odbiorcę z przedstawieniem rzetelnym i opartym na bardzo szerokiej kwerendzie, przedstawiający różne oblicza działalności Heleny Wolińskiej, także właśnie jako prokuratorki, z tym, żeby każdy we własnej głowie mógł sobie odpowiedzieć na pytanie, co się właściwie wydarzyło i czy te próby ekstradycji Heleny Wolińskiej, które toczyły się przez dekady, były zasadne.
Pani doktor, my się skupiamy cały czas na Helenie Wolińskiej, bo to postać, która szczególnie się zapisała w naszej historii, zresztą była pierwowzorem bohaterki znakomitego filmu Ida Pawlikowskiego. Natomiast no jest jeszcze Włodzimierz Brus, czyli mąż, podwójny mąż, tak? Czy po raz drugi oni się pobrali, to też jest niesamowita historia. Historia na film, tak? Gotowy scenariusz. Można powiedzieć, że do niego podchodzimy nieco łagodniej, tak? To był ekonomista, który tak naprawdę no, nie krzywdził ludzi, aczkolwiek pisał rzeczy, których po latach się wstydził.
Czy on był zaangażowany oczywiście w reformę nauki powojenną, również w okresie stalinowskim?
Zafascynowany marksizmem, tak?
Tak, to jest zawsze ale to jest jakby, tak. I on jakby nigdy też, w przeciwieństwie do Heleny Wolińskiej, która po 68 roku z różnych przyczyn, o których tutaj pewnie nie będziemy mieć czasu, żeby o tym opowiadać, ale przede wszystkim właśnie zakwestionowała całą swoją wiarę w komunizm i całą swoją działalność, którą toczyła właściwie na tym polu ruchu komunistycznego od lat najmłodszych, od lat nastoletnich, to Włodzimierz Brus pozostał na tak zwanej czerwonej kanapie, jak się wtedy opisywało, i pozostał marksistą, mimo tego, że w 1968 roku rzucił legitymację partyjną, mimo tego, że po takiej walce, bo oni nie chcieli wyjeżdżać, mimo tego, jakby na tak zwanych marcowych papierach, chociaż ówczesna władza próbowała ich, jakby stworzyć warunki, w których życie ich w Polsce stawało się coraz trudniejsze, prawie niemożliwe, i wiele osób uznało, że to życie jest właśnie niemożliwe, wielu ich znajomych i bliskich, to oni aż do 72 roku walczyli o to, co im się należało, to znaczy o to, żeby zostać w swoim kraju. Ale mimo tych wszystkich zdecydowano się w końcu znowu w bardzo jakby takich dramatycznych okolicznościach na emigrację. Wyjeżdżają, myślą, że na krótko, wyjeżdżają na całe życie, ale mimo tego i mimo tych zmian Włodzimierz Brus jakby ideologicznie pozostał wierny marksizmowi. I to też bardzo jakby trzeba podkreślić i wydaje mi się, że to jest ważne.
Odsyłamy do książki, fascynującej lektury, właściwie monumentalnej pracy. Ta podwójna biografia ma ponad 700 stron i naprawdę jest to wspaniała lekcja historii, tak jak pani podkreśliła, detal goni detal, i to jest ogromna wartość tej książki. Na zakończenie krótkie pytanie, co pani czuje do swoich bohaterów, do bohaterki i do bohatera?
Ponieważ dużo o nich mówię, to w tej chwili już czuję pewien przesyt ich obecnością w moim życiu. Natomiast rzeczywiście jakby mam poczucie, że odnośnie do nich dobrze wykonanej, rzetelnej pracy. Tak to wygląda, jeśli chodzi o moje uczucia w stosunku do moich bohaterów i do książki.
Doktor historii Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz z Instytutu Narutowicza i Instytutu Studiów Politycznych PAN była dzisiaj naszym gościem. Pani doktor jest autorką książki podwójnej biografii Stygmat Helena Wolińska, Włodzimierz Brus. Bardzo dziękuję i polecamy lekturę.
Dziękuję bardzo.
Adam Pawłowski nam program zrealizował. Iwona Dębska, dobrej nocy. Do usłyszenia.
Mów do mnie wierszem i prozą.